Ludzie i pieniądze.
Stocznia wojenna się rozwija, będzie więcej miejsc pracy, rosyjska flota cieni rozpiera się na Bałtyku. Co można z tym zrobić, jak z tym walczyć, jakie są tej rosyjskiej działalności skutki, jakie mogą być. A poza tym na koniec zbliżają się święta, no to zastanowimy się, ile Polacy wydadzą na święta, zaciskają pasa, czy może zmieniają się nasze świąteczne zwyczaje. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim i Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Dzień dobry.
Dzień dobry
panie, dzień dobry państwu.
I zaczynamy od stoczni wojennej w Gdyni, która się rozwija, ma dużo pracy, będzie jeszcze więcej miejsc pracy. PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni jeszcze niedawno zatrudniała 560 osób, a dziś w krótkim czasie już ma ponad 900 pracowników. Przy obecnym portfelu zamówień chce dojść do co najmniej 1200, o czym informuje portal wirtualny Nowy Przemysł. Aktualnie zamówienia czy zajęć ma na najbliższych 7 lat. No i chciałam panów podpytać i w kontekście zarówno stoczni wojennej w Gdyni, jak i w ogóle przemysłu stoczniowego w Polsce. Nadeszły tutaj trochę lepsze czasy niż jeszcze do niedawna?
Może ze strony pracowników jest to niezwykle ważny temat i obiecujące to, że zatrudnienie.
Dla nas
najważniejsze jest to, żeby to były godne warunki pracy, żeby to nie były jakieś umowy śmieciowe, tylko zatrudnienie na właściwych, zgodnie z kodeksem pracy i na uczciwych warunkach, żeby to było.
Natomiast, a tak nie jest teraz?
Nie, no jest.
Coraz
lepiej. Wszystkie stocznie jak na razie bardzo obiecująco do tego podchodzą i nie mamy jakichś takich większych sygnałów, żeby były jakieś nieprawidłowości i to cieszy, dlatego że zawsze żeśmy do tego dążyli, żeby przynajmniej w tej grupie, z którą jestem bardzo związany, czyli z gospodarką morską, żeby były jasne i czytelne warunki i dla pracowników, i dla pracodawców. Mam tu pewne wątpliwości, czy podołamy tym zamierzeniom wszystkim pana Ringwelskiego, dlatego że to jest strasznie ambitne w ciągu paru lat dojść z 600 do 900, a tutaj jeszcze w perspektywie do 1200, to trzeba mieć po prostu skąd wziąć tych ludzi i jeszcze z odpowiednim wykształceniem, z odpowiednimi predyspozycjami, dlatego że przemysł stoczniowy jest niezwykle do tego
potrzeba konkretnych kompetencji.
Ukierunkowany. Mhm. Także życzę panu prezesowi, żeby tak to się stało, dlatego że im więcej nas pracuje, tym lepiej. To jest całe województwo wtedy się rozwija, całe rodziny mają z czego żyć i fajnie to wszystko wygląda. Natomiast druga rzecz, tutaj ta sytuacja polityczna, która powstała ze względu na wojnę na Ukrainie, spowodowała to, że w końcu ten przemysł stoczniowy, ta gospodarka morska, a i budowa statków i marynarka wojenna dostały pieniążki i mogą się rozwijać. Jak wiemy, kormorany, czyli to, co buduje Stocznia Północna, remontować jej building, to jest, ale to do tego wrócimy, bo będziemy też rozmawiać na ten temat. Także już nie przestarzała flota, bo mamy i program Kormoran, i program Miecznik, i program w tej chwili wchodzi Orka, i ratowniki, i wszelkiego rodzaju okręty zabezpieczenia logistycznego. To cieszy i miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądało, aby tylko starczyło nam pieniążków i chęci, żeby to rozwijać dalej.
Maciej Goniszewski.
To, co się obecnie dzieje z obecną stocznią wojenną, ona się chyba tak teraz nazywa.
Tak. Kiedyś to była PGZ Stocznia Wojenna.
Kiedyś to była Stocznia Marynarki Wojennej. To jest przykład na to, jak przedsiębiorstwo, które przez wiele lat było takim zombie, można powiedzieć. Ona była tak na granicy przetrwania. Nie było zamówień, no bo był spokój na świecie. Jak przedsiębiorstwo nagle może odżyć? Teoretycznie z... No niekorzystnych przesłanek, ponieważ no, wybuchła wojna i się nagle okazało, że ta marynarka wojenna jednak będzie nam potrzebna. I tak naprawdę zarówno sama stocznia, jak i marynarka wojenna startują z bardzo niskiego poziomu. Tak? To są jak gdyby pierwsze takie jaskółki, że się coś zmienia, że faktycznie pojawiają się zamówienia, że jest, że na 7 lat w tej chwili nawet mają tych zamówień, że państwo znalazło pieniądze, wydajemy przecież 4,5% PKB, czyli najwięcej w NATO, w europejskiej części, więc no, że tak powiem, coś, co jest negatywną przesłanką, nie jest dobrą wiadomością to, że jest wojna, że jest zagrożenie z Rosji, jest korzystne akurat dla tego przemysłu zbrojeniowego. Następuje tak zwana militaryzacja przemysłu. Oczywiście tu się pojawiają zagrożenia, no bo to, że wydajemy na okręty, na różnego rodzaju jednostki wojskowe, oznacza, że mamy mniej pieniędzy z budżetu państwa, bo to przecież wszystko idzie z budżetu państwa na zdrowie, edukację, naukę i inne takie wydatki, które zazwyczaj stawiamy wyżej niż no, zbrojenia.
Chociaż tutaj będą pieniądze na rozwój technologii wojskowych.
No właśnie.
Co teraz, może się przekładać
tak,
znowu
na teraz jest pytanie,
cywili.
Co będzie tak cywili. Naprawdę robione w tej stoczni? Czy to będzie takie zwykłe budowanie kadłubów i później wyposażanie w sprzęt, który będzie sprowadzony z zachodu, czy ten sprzęt będzie pochodził od polskich producentów i będzie rozwijana technologia, która później będzie mogła być przełożona na technologię cywilną, bo w ten sposób na przykład Stany Zjednoczone bardzo rozwijały swoje technologie najróżniejsze, że najpierw to była technologia wojskowa, później przechodziła do cywila, można tak
czy
powiedzieć.
Czy też Izrael, bardzo dobry
tak,
przykład.
Czy Izrael, tak. Jeżeli taki schemat uda się wprowadzić, no to te wiadomości o tym, że jest na 7 lat zamówień dla stoczni wojennej, jest dobrą informacją. Z drugiej strony, i mówiłem, że to nie tylko stocznia startuje no, od zera praktycznie, ale też marynarka. Ona w tej chwili z tych jednostek, które są na Bałtyku, no jest słabsza zarówno od niemieckiej, od duńskiej, szwedzkiej, fińskiej i jest traktowana nie jako w tej chwili marynarka, która może odstraszać ewentualnego wroga, tylko jako pomocnicza dla NATO. Więc my tutaj jak gdyby trochę jesteśmy za tarczą natowską, jeżeli chodzi o akweny. Nie mamy odpowiedniego zabezpieczenia przeciwlotniczego. Nie mamy w tej chwili tak naprawdę okrętu podwodnego, no bo orzeł jest, ale...
Jakby go nie było, bo się co chwilę
było,
psuje.
Tak. Z drugiej strony można powiedzieć, że pocieszające jest to, że nasz główny antagonista wróg, który mamy na Bałtyku, Rosja, prawdopodobnie ma bardzo dużo podobnych jednostek i tak naprawdę nie możemy ich potencjału stwierdzić, bo jednostek pewnie mają dużo, tylko nie wiadomo, ile z nich nadaje się do walki, ma ten potencjał. No i teraz to, że się pojawiają właśnie ten program Miecznik, to będą okręty, które będą miały to zabezpieczenie przeciwlotnicze. Dzisiaj ma być podpisana umowa o priorytetowym traktowaniu dostarczenia okrętu podwodnego przez stocznię szwedzką, czyli ten program Orka. I dostaniemy też okręt taki przejściowy od Szwedów, wprawdzie z lat 80., więc już 50-letni.
No, ale działający.
Ale działający. Więc widzimy, że tutaj zaczyna coś się dziać. Mam nadzieję, że to nie będzie powtórzenie historii, jaką mieliśmy niestety przed II wojną światową, że zaczęliśmy rozwijać tę działalność wojskową na morzu, ale nie zdążyliśmy jej rozwinąć. Mieliśmy kilka wybitnych jednostek, ale nie mieliśmy floty, która mogłaby stanowić jakieś zagrożenie dla niemieckiej floty.
Tutaj jeszcze właśnie wspominając, no program Orka, on dopiero się zaczyna, chociaż w 2016 roku już żeśmy rozmawiali na ten temat, no to mamy 9 lat opóźnienia, bo wiedzieliśmy, że Polska zostanie tylko z jednym okrętem podwodnym, praktycznie niedziałającym, ale najważniejsze jest to, że tak jak pan tutaj wspomniał, że będzie okręt przejściowy, program zaczyna iść pełną parą. gospodarka, no tak jest na całym świecie, gospodarka jest napędzana poprzez zbrojenia. Zaczyna się od przemysłu zbrojeniowego, kończy się na cywilnych, na cywilnym całym przemyśle dla społeczeństwa. I my na terenie tutaj naszym mamy trzy firmy, które są w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, czyli Stocznia Wojenna, dawna Stocznia Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej i Stocznia Remontowa Nauta. Wszystkie, oprócz tego jeszcze jest remontowa się building, która buduje dużo dla Marynarki Wojennej. Wiemy też, że pan minister Gołota z aktywów państwowych zobowiązał się, że stocznia remontowa Nauta będzie przygotowywana do tego, żeby remontować wszelkiego rodzaju jednostki dla potrzeb Marynarki Wojennej. A zatem my jesteśmy przygotowani, mamy kadry, mamy wyspecjalizowane firmy, mamy menedżerów, którzy potrafią to robić i tylko tutaj trzeba z całego serca myśleć, żeby jak najwięcej ludzi poszło do tego przemysłu morskiego. Tym bardziej, że naprawdę ludzie w tej chwili dosyć dobrze tam zarabiają.
A jak przekonać właśnie, przepraszam, młodych ludzi, żeby związali się z przemysłem morskim, z przemysłem stoczniowym dzisiaj? Jakimi argumentami można do nich dotrzeć?
To znaczy tak, jako pracownicy no to musimy mieć, wiedzieć, że jest to stabilna praca, godnie wynagradzana, zaplecze socjalne, zaplecze dla rodzin i to w zasadzie są te podstawowe. I praca nie ponad siły, tylko na normalnych warunkach. Na pewno to nie wróci tak, jak to było kiedyś, że się pracowało po 120 godzin w miesiącu, po 30 dni w miesiącu, bo to te czasy już minęły. Tutaj pracownik generalnie jest bardzo restrykcyjny i jeżeli siebie daje w ciągu 8 godzin, to on chce potem godnie też i wypoczywać. I żeby za te 8 godzin zarobić, żeby później móc pozwolić sobie na inne przyjemności, nie tylko praca.
Generalnie te zawody stoczniowe, one są już od dłuższego czasu postrzegane jako takie zawody, można powiedzieć, elitarne trochę, ponieważ fachowcy, jeżeli ktoś, że tak powiem, dobrze się przygotuje do tego zawodu, to on później nie ma żadnego problemu, nawet jeżeli zakład ten konkretny ma jakieś problemy, to jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku i to nie tylko polskim. Wiadomo, że jeżeli cokolwiek by się działo, jakiś kryzys w Polsce, to takie osoby bardzo łatwo znajdą też za granicą pracę. One są po prostu poszukiwane. To są zawody, które no, w tej chwili są wśród tych zawodów, które są postrzegane jako te zawody, gdzie brakuje pracowników, gdzie jest deficyt pracowników, więc każdy, kto się zdecyduje na taką ścieżkę kariery, może liczyć na pewno stabilne zatrudnienie, no i na pewno bardzo dobre wynagrodzenie. Po prostu to są fachowcy.
No do tego zdobywają kolejne kompetencje, to już nie jest taka bardzo brudna praca, jak nam się kojarzy z poprzednimi czasami.
Trzeba pamiętać o robotyzacji, no bo część tego spawania, które kiedyś się odbywało wszystko przez człowieka, w tej chwili mogą wykonywać roboty, więc tu mówimy też o obsłudze takich urządzeń już bardzo mocno zaawansowanych, a nie tylko o takiej fizycznej pracy.
Ale w ogóle region się bardzo rozwija. Mamy fabrykę wież wiatrowych na terenie dawnych stoczni, Baltic Operator, dawnej stoczni gdańskiej. Mamy właśnie szereg firm takich naprawdę, no już nie mówię o tych gigantach, czyli Christ, Remontówka, to są postrzegane na całym świecie i ich marka jest wymieniana w każdym jednym języku. Ale tych takich mniejszych stoczni i na dawnych terenach po Konradzie stocznie funkcjonują i powiedzmy tutaj na terenach postoczniowych Stoczni Gdańskiej ta Karsten bardzo dobrze sobie radzi. Czyli wracamy do tego, co jest naszymi korzeniami.
Ja bym chciał przypomnieć, co pan na samym początku powiedział. Powiedział pan, że to jest duże wyzwanie. Nie dlatego, że jest trudna robota, że nie ma pieniędzy czy coś, tylko że nie ma ludzi.
Nie ma ludzi.
Że pan prezes będzie miał duży problem, żeby ściągnąć ich do tej stoczni, ponieważ ma dużą konkurencję obok. Świadczy o tym, że tak naprawdę jeżeli ktoś myśli o jakimś zawodzie, gdzie nie będzie musiał się bać o pracę, to na pewno...
I o dobrze płatną
i
dobrze pracę.
To powinien rozważyć akurat ten kierunek.
Maciej Goniszewski, Adam Liszczewski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę. A w studio goście, przypomnę, dr Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. I jeszcze na moment wróćmy do PGZ Stoczni Wojennej. Szósty niszczyciel min Czajka już na wodzie. Okręty tej serii należą do najnowocześniejszych jednostek w zakresie walki minowej. Są wyposażone w zaawansowane systemy hydrograficzne, sonarowe, neutralizacji zagrożeń. Umożliwiają nie tylko poszukiwanie, identyfikację, klasyfikację i niszczenie min morskich, ale również przeciwdziałanie dywersji podwodnej, patrolowanie torów wodnych i ochronę infrastruktury krytycznej. No i właśnie jednostki typu Kormoran powstają przy współpracy remontowej Shipbuilding. Tutaj to jest lider Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej z Gdyni i PGZ Stoczni Wojennej. No i chciałam panów podpytać, to jest, można uznać, że to jest dowód udanej współpracy i sił morskich, i branży stoczniowej, i też właśnie tej cywilnej?
Tak, oczywiście.
Adam Liszczewski.
Pierwsze zakusy o serii Kormorana, czy tam powiedzmy jednostek, które się w tej chwili tak nazywają, no to były zaraz po 2010, nie wiem, 11, 12 rok. Wtedy stwierdzono, że coś takiego marynarka musi mieć, i bardzo dobrze. Są to najnowocześniejsze okręty w tym rejonie świata. Nasz Bałtyk nie jest jakimś potężnym morzem. One sobie doskonale zdają sprawę, dają
radzą.
Radę. Są wyśmienicie wyposażone. Jest to sztandarowy projekt właśnie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, biur projektowych, remontowej Shipbuilding i Stoczni Wojennej. I mam nadzieję, i zresztą nie tylko ja, ale wszyscy mają nadzieję, że na tych sześciu się nie skończy, dlatego że są prowadzone rozmowy o budowie nie tylko dla Polaków, ale i dla polskiej floty, ale też i na zewnątrz. A zatem no to jest właśnie przykład dobrej współpracy i dobrego produktu.
Maciej Goniszewski.
Przed przerwą mówiłem o tym, że no, polska marynarka wojenna jest no, tą słabszą na Bałtyku, no bo wymieniałem tutaj kraje,
tak,
które
właśnie
mają mocniejsze, ale jeżeli chodzi o niszczyciele min, to jesteśmy liderami. Akurat w tej jednej dziedzinie faktycznie jesteśmy najmocniejsi.
No to może warto właśnie wybrać taką specjalizację wojskową.
Tak, i w związku z tym, że w razie jakiejkolwiek wojny na Bałtyku miny będą bardzo dużym problemem, to jest jedna rzecz. Po drugie, trzeba zwrócić uwagę, że te jednostki są wyposażone w jednostki, które będą samodzielnie, że tak powiem, miały bazę tam, tak? Czyli będą to po prostu różnego rodzaju drony, można tak w skrócie
podwodne
powiedzieć.
Drony.
Które będą operować z tych jednostek. I przypomnę, że bodajże dwa dni temu albo wczoraj Ukraińcy uszkodzili okręt podwodny rosyjski w porcie wojennym właśnie dronem. I generalnie Ukraina, która ma bardzo słabą flotę, paraliżowała, że tak powiem, flotę rosyjską na Morzu Czarnym, które jest podobne do Bałtyckiego, jest zamkniętym morzem, niezbyt dużym, tak? Więc pewnie bardzo podobnie będzie wojna wyglądała na Bałtyku.
Jeśli do niej dojdzie, miejmy nadzieję, że nie.
Oczywiście, jeżeli do niej dojdzie. Więc musimy założyć, że będziemy musieli sobie radzić z minami i z dronami. Więc to, że mamy akurat ten dział rozbudowany, to jest bardzo dobrze, że tutaj zdobywamy doświadczenie, że rozwijamy własne technologie, to też jest bardzo dobrze. A to połączenie prywatnego z państwowym w tym przypadku, no, okazało się strzałem w dziesiątkę. Przypomnę tylko, że parę lat temu próbowaliśmy budować promy cywilne. Położyliśmy stępkę w Szczecinie, no i ta stępka sobie długo, długo rdzewiała, dopóki się sprawą nie zajęła właśnie stocznia remontowa, która przejęła ten kontrakt i tam już bez uroczystości stępkowych ruszyła budowa i te promy za chwilę będą pływały. Więc to pokazuje, że może nie zawsze warto forsować pomysły polityków, którzy nie do końca muszą się znać akurat na przemyśle stoczniowym i nie do końca muszą wiedzieć, gdzie są warunki do budowy jakich okrętów. Tylko korzystać z tego, co już mamy, co doceniane jest za granicą, bo przecież stocznia remontowa jest bardzo znanym graczem na rynku, czy to remontowym, czy w ogóle budowy na świecie. Więc jeżeli mamy tak dobrze wyposażoną stocznię, zarówno w sprzęt, jak i w specjalistów, no to korzystajmy z tego też jako państwo.
Mhm. Jasne, ale teraz jeszcze wróćmy właśnie trochę do historii, bo w 2016, ale w 2017 roku w Szczecinie był właśnie podpisany list intencyjny na budowę programu Batory, czyli budowy promów, i z ramienia remontówki był ówczesny prezes Jarosław Flont. I gdyby wówczas uwierzono, że remontówka jest tym najważniejszym graczem w jakiejkolwiek budowie i myśli stoczniowej, no to te promy już dawno by pływały. Kto wie, czy już nie trzeba by było ich remontować. Natomiast polityka spowodowała to, że ta stępka, tak jak była postawiona wówczas, tak stoi do dzisiaj. Chociaż kto wie, czy gdzie ona w tej chwili jest. I gdyby nie powiedzmy decyzja o budowie w Gdańsku, to dalej byśmy się tutaj zastanawiali, czy mamy w ogóle jakikolwiek przemysł promowy. Natomiast godziny dzielą nas do oddania tego pierwszego promu. Drugi będzie w przyszłym roku, trzeci za 2 lata i to, co minister Marchewka deklarował się i deklaruje się na każdym spotkaniu, że te promy zostaną zbudowane i będą pływały dla, jak to mówią, chwały stoczniowca i polskiego marynarza.
A myślą panowie, że po tej współpracy Stoczni Wojennej ze Stocznią Cywilną i uczelniami będzie apetyt na więcej, że powstaną jakieś zupełnie inne, nowe jednostki? I właśnie ponieważ ta kooperacja się bardzo dobrze sprawdza, to wszystko działa, że może będziemy jakąś potęgą w budowie tego typu jednostek.
Ale tu mamy okręt ratownik, który jest budowany. 2 okręty zabezpieczenia cyfrowego też są
Delfin
budowane. Także to idzie cały czas.
Ja tutaj widzę dużą lukę, która będzie niezbędna w razie jakichkolwiek działań wojennych, czyli drony i też drony morskie. I mam nadzieję, że tutaj się rozwinie. Tym bardziej, że przy okazji już budowy tych okrętów do zwalczania min, że tak powiem, doświadczenie jest możliwość, żeby zacząć rozwijać to, bo tak jak pokazuje obecna wojna na Ukrainie, to będzie prawdopodobnie dominujący środek walki w jakimś ewentualnym konflikcie, który mógłby nastąpić.
I zmiana nastawienia, bo kiedyś przecież na Politechnice Gdańskiej istniał Wydział Okrętownictwa, potem nastąpił zastój, a w tej chwili już wracamy z powrotem do szkolenia. Niekoniecznie to muszą być szkoleni od początku, ale mogą być to absolwenci innych kierunków, którzy zdecydowali się do pracy na rzecz przemysłu okrętowego,
stoczniowego. I chcą się dokształcić.
I będzie to naturalny zasób ludzi, którzy wracają do tego, co się na wybrzeżu najlepiej robi.
No i trzymamy kciuki, żeby to się rozwijało jak najlepiej się da, a z drugiej strony zobaczymy, jak będzie realizowany program Orka i ile miejsca też, czy znajdzie się jakieś miejsce dla stoczni cywilnych w tym kawałku tortu, może jakieś części będą mogły nasze stocznie wybudować. No tutaj apetyt przede wszystkim to ma PGZ, Stocznia Wojenna. No i nabędą kompetencji, bo chyba w naszych stoczniach jeszcze nigdy w historii powojennej okrętu podwodnego nie budowano i jakby nie mamy kompetencji tego
typu. Teoretycznie przy kontrakcie było to zastrzeżenie, tak, że powinno być chociaż część prac wykonywanych w polskich stoczniach. Pamiętam tutaj, jak byliśmy, zastanawialiśmy, kto wygra. Wtedy obstawiałem Francuzów, bo oni oferowali najwięcej w tym zakresie właśnie, że będzie dużo budowane w polskich stoczniach. Nie wiem, w jakim zakresie to przewidują Szwedzi, ale podejrzewam, że też jakiś zakres jest, skoro wygrali.
Jasne. Tutaj też jeszcze dopowiemy, że Kormoran, Miecznik, no i na pewno Orka, to sama stocznia wojenna nie zrobi tego, to muszą być cała masa kooperantów. Jak wiemy, że przy Mieczniku duży udział ma Christ i inne firmy stoczniowe z tym związane. Natomiast głównym wykonawcą jest stocznia wojenna.
Trzymamy kciuki, żeby jak najwięcej polskich firm brało w tym udział i zostajemy w rejonie Bałtyku, bo coraz bardziej niebezpiecznie jest na Bałtyku. Po morzu pływa rosyjska flota cieni. Właściwie po wszystkich akwenach na całym świecie ta flota cieni rosyjska pływa. To jest tam nawet ponad 1000 jednostek. Natomiast my zostajemy tutaj przy basenie Morza Bałtyckiego. Statki pływają pod fałszywą banderą. Są to jednostki w bardzo złym stanie technicznym. Pływają statki zombie, które korzystają z rejestrów jednostek już zezłomowanych, które faktycznie nie istnieją. Rosyjska flota cieni rozpiera się na Bałtyku. Jakie z tego wynikają zagrożenia? No bo my możemy sobie tak pomyśleć, no pływa i co z tego? No, przewozi tą rosyjską ropę objętą sankcjami. Rosja tylnymi drzwiami jakby stara się na tej ropie zarabiać, ale jakie to de facto może kryć się za tym zagrożenie, że tego typu jednostki pływają tutaj pod naszym nosem właściwie?
Pierwsze zagrożenie podstawowe to jest zagrożenie ekologiczne. I to sobie najłatwiej wyobrazić. Jeżeli to są wyeksploatowane jednostki, to bardzo łatwo może dojść do jakiejś katastrofy, przełamania się takiego statku. Po drugie, załogi, które obsługują te statki, są duże wątpliwości co do ich profesjonalizmu. Wprawdzie ostatnio się pojawili na tych statkach też wojskowi, ale wojskowi niekoniecznie muszą znać się na żegludze. Oni mają zadania raczej ochraniać i odstraszać ewentualnych urzędników, którzy chcieliby wejść na taki statek i sprawdzić na przykład jego dokumenty. Wiadomo, że te dokumenty w większości są albo fałszywe, albo już nieaktualne, albo w ogóle nie spełniają żadnych norm.
Cała masa zastrzeżeń.
Tak, więc no, w ten sposób się chronią, że wstawiają tam swoich wojskowych Rosjanie po prostu. To jest pierwsze zagrożenie ekologiczne. Drugie, no sabotaż przy wykorzystaniu takich jednostek. No, już były te przykłady z zerwaniem kabli, kotwice i tak dalej. One gdzieś tam manewrują, były odstraszane od naszej infrastruktury. Na szczęście nic się nie wydarzyło. No to jest drugie zagrożenie. I trzecie zagrożenie to jest taka osłabienie prawa międzynarodowego morskiego. Wykorzystywanie luk. W tej chwili wykorzystują to Rosjanie, ale nie wiemy, kto będzie kolejny. Czy to nie będą Rosjanie, już w tej chwili są traktowani trochę jak terroryści, ale czy nie będą to terroryści, że tak powiem, o wyższym poziomie zagrożenia niż ze strony Rosjan. Więc no, to jest jak gdyby też bardzo istotny element. To, że prawo jest nadwyrężane, wykorzystywane i że objawia się to, że instytucje, które są powołane do tego, żeby ono było przestrzegane, są trochę bezradne. Brakuje ludzi, brakuje właśnie odwagi, żeby wejść na te statki, żeby je zatrzymać, bo teoretycznie są narzędzia, żeby one nie przepływały przez cieśniny duńskie. Są to cieśniny, które mają wprawdzie te prawo wolnego przejścia przez nie, ale pod warunkami, między innymi, że nie ma zagrożenia, że te jednostki nie stwarzają zagrożenia też ekologicznego i że są, że tak powiem, zgodne z przepisami. Te jednostki w większości nie są zgodne z przepisami i nie są no, bezpieczne dla środowiska. Więc są podstawy, żeby je zatrzymać. Na razie się tego nie robi, no, z różnych powodów.
Ale urzędnicy, którzy to sprawdzają w tej chwili, biorąc pod uwagę, że na tych rosyjskich jednostkach floty cieni pojawili się wojskowi rosyjscy, no to chyba urzędnicy, którzy to sprawdzają, również powinni mieć takie zaplecze w postaci jakiegoś wojskowego, bo trudno się rozmawia na obcym statku z kimś, kto przyjdzie dokładnie z karabinem.
Tym bardziej, że jeśli chodzi o Bałtyk, nasz tutaj akwen wewnętrzny, czyli powiedzmy Szwecja, Finlandia, Łotwa, Litwa, Estonia i my, i Rosja oczywiście. My do Rosji nie mamy daleko, bo 10 kilometrów od Krynicy jest granica. a zatem z Gdańska do Krynicy jest ile tam, powiedzmy jest 50, czyli do granicy mamy 60 kilometrów. Mamy z jednej strony Zalew Wiślany, z drugiej strony Morze Bałtyckie. Znając Rosjan, oni mają szeroką gamę możliwości wtargnięcia, nawet byśmy nie wiedzieli. Dlatego po pierwsze, te okręty Kormoran będą miały niebagatelną rolę, żeby przestrzegać nas przed tego typu statkami. Druga sprawa. Statek wychodzący z Rosji jako handlowy w ciągu 12 godzin może zmienić całkowicie wszystkie papiery, wszystkie te czujki GPS-owskie i być innym rodzajem statku. To jest nic innego jak piractwo. Piractwo wojenne, piractwo cywilne i tak należy ich traktować. Tutaj, no właśnie, NATO i Unia Europejska ma dużo do myślenia, dlatego że te ciśniny duńskie, przez które oni przepływają, no nie wiadomo, co taki kapitan, co jemu do głowy przyjdzie. A może nagle pociągnie za sznurek i zablokuje ciśniny duńskie na kilkanaście kolejnych miesięcy. Także...
A my zostaniemy bez dostaw surowców energetycznych. To jest gaz, właśnie. To jest ropa. Co wtedy z naszymi gazoportami, tymi, który już jest w Świnoujściu i tym, który będzie w Gdańsku, pływającymi, nie będzie dostaw surowców. No to powinno podziałać na wyobraźnię.
Są to tykające bomby zegarowe i od tego właśnie mamy służby ochrony Polski, kontrwywiadu i wywiadu i marynarkę wojenną. No niestety to na nich spoczywa i dbanie o bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze.
No i tutaj chyba trzeba decyzję szybko podejmować, a nie wtedy, kiedy się już mleko rozleje, bo dokładnie. Może się okazać, że będziemy wówczas bezradni.
Tak jak jeszcze pan wspomniał, wystarczy, że jakiemuś przyjdzie do głowy wysadzić tankowiec, nawet nieduży, ale zanieczyszczy całe polskie nabrzeże.
No dokładnie, w tej chwili się pojawiają sytuacje, że jednostki, które nie mogą... Rosjanie robią to w ten sposób. Wypływają ze swojego portu i szukają kupca na tą ropę. I jeżeli się zdarzy, że jednostka wypłynęła i nie może znaleźć kupca, potrafi zrzucić ten ładunek. No po prostu brakuje im już czasu, brakuje żywności na tym statku i tak dalej, nie mogą nigdzie wpłynąć, więc zrzucają część tego ładunku, no zanieczyszczając środowisko. Na razie na Bałtyku na szczęście tego nie zrobili, ale...
Wszystko możliwe.
No a tak, jest a konsekwencje rzecz. Mogą być bardzo poważne. Bałtyk jednak jak na morze jest dosyć płytkie, więc no, skala skażenia może być ogromna.
A jeszcze jest jedna rzecz. Bałtyk jest morzem płytkim i na dnie Bałtyku jest cała masa powojennego gazów technicznych, gazów bojowych, amunicji wszelkiego rodzaju, niebezpiecznych
substancji.
I jeżeli postronni ludzie wiedzą tak jak my, no to już nie mówimy o wojskowych, którzy doskonale wiedzą, gdzie to leży i jak się z tym należy obchodzić.
No i co zrobić, żeby...
I co zrobić, żeby utrudnić nam życie.
Żeby uruchomić wycieki na przykład ze starych statków, które są zatopione. Na koniec, proszę państwa, o pieniądzach. Święta za pasem. Przygotowanie Bożego Narodzenia może być w tym roku tańsze o 150 zł niż w ubiegłym roku, ale wydamy na nie o 13% średnio więcej. Średnio 1787 zł wynika ze świątecznego portfela Polaków 2025. Niemal 90% z nas spędzi święta w domu, 2% za granicą wynika z badania Związku Banków Polskich, a przeciętna czteroosobowa rodzina wyda na święta 3655 zł. Z kolei według innego badania, Kruka, 500 zł na organizację nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, więc jaka radykalna zmiana. Spadamy z 3600 do 500 zł. Zamierza wydać przeszło co czwarty badany, jednak prawie połowa, 45%, deklaruje, że przekroczy tę kwotę. To wynika z najnowszego drugiego badania, czyli Kruka. Jednocześnie prawie co piąty Polak, 18%, nie potrafi dziś oszacować swoich świątecznych wydatków, a 11% badanych deklaruje, że nie wyda ani złotówki, bo albo nie organizuje świąt, albo ich w ogóle nie obchodzi. Co nam te badania, dwa w sumie dosyć różne, mówią o stanie podejścia do świąt?
Przeglądam obydwa, one są zbieżne. Tam w tym badaniu Związku Banków Polskich też jest podkreślone, że ta grupa, która jest największa, to właśnie między 500 a 800 zł. Możliwe, że jakąś średnią policzono.
Średnia wyszła 3600.
Powiedzmy, że ci najwięcej wydający zawyżają, że tak powiem, średnią i z tego to może wynikać, ale faktycznie największa grupa to jest tam między 500 a 800 zł. Takie są plany przynajmniej, bo niestety w przypadku wydatków świątecznych plany często się rozmijają później z rzeczywistością. To, co mnie w nich uderzyło, to chyba po raz pierwszy, nie wiem, ja nie przypominam sobie takiej sytuacji, że koszyk taki średni, i to nominalnie, nie realnie, nominalnie jest niższy niż w ubiegłym roku, o 150 zł. Że potaniało na tyle paliwo, które też trzeba w świątecznych wydatkach uwzględnić, że potaniały usługi, czyli zapłacimy mniej za fryzjera na przykład, i że potaniał karp, czyli symbol świąt, tam 20 zł można mniej zapłacić za karpia niż w zeszłym roku. To się wydarza chyba po raz pierwszy. Mamy po pierwsze bardzo niską inflację, 2,4% było w listopadzie. No a po drugie to, że cała inflacja trochę wzrosła, to nie oznacza, że wszystkie produkty wzrosły. Niektóre właśnie staniały, tak jak paliwo, tak jak usługi.
Tylko sprostuje 2,5 dokładnie.
Inflacja.
2,4. Ale dobra, nie kłóćmy się.
Zostaje przy 2,5, ale sprawdzimy.
Okay. To znaczy, wyda przeciętny Polak tyle, ile na niego będzie stać po prostu. Są osoby, które mają bardzo wygórowane ambicje, są osoby, które nie mają ambicji, a mają tylko i wyłącznie koszty, które muszą ciąć na wszelkie możliwe sposoby. I miejmy nadzieję, że nikomu nie zabraknie na święta inwencji twórczej i tego, żeby siedział przy pustym stole.
To wrócę do tej inflacji. Maciej Goniszewski miał rację, Iwona Wysocka miała rację, bo wstępny szacunek to było 2,4, a ostateczne 2,5.
Czyli ja zajrzałem do starszych danych.
Ale jeszcze wracając do świąt, chyba już nie wrócimy do świąt, bo właśnie czas nam się kończy. I muszę Państwa pożegnać. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś dr Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, i Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Audycję realizował Artur Seruga, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Wesołych świąt.
Dziękujemy. Wesołych świąt.
Dziękujemy bardzo również.
Ludzie i pieniądze.